Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego we Wrocławiu.
Benedykt XVI przyjął członków antykamery papieskiej oraz nowego przełożonego ekumenicznej wspólnoty Steze.
Wieczorem papież odwiedził szopkę betlejemską przygotowaną przez pracowników rzymskiego zakładu oczyszczania miasta.
Piotr Samerek w swej audycji poświęconej dziejom ambasady polskiej przy Watykanie powróci do problemów związanych z obecnością nuncjusza przy rządzie emigracyjnym.
5 stycznia zapraszają na magazyn Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty wyraził pracownikom rzymskiego zakładu oczyszczania miasta wdzięczność za to, że zapewniają czystość i porządek w okolicach Watykanu, odwiedzanych przez tylu pielgrzymów i turystów. Podejmując tradycję swego poprzednika, odwiedził on przygotowaną przez nich szopkę betlejemską przy Porta Cavaleggeri. Przypomniał, że Jan Paweł II, dopóki mógł, co roku odwiedzał ten żłóbek, ostatni raz przed 4 laty. Urządzono go po raz pierwszy ponad 30 lat temu, w roku 1972. Odtąd jest stale wzbogacany nowymi elementami. Składa się z 95 domów wykonanych z kamienia tufowego i około 200 figurek. Materiał pochodzi m.in. z Placu Świętego Piotra, z Betlejem i z San Giovanni Rotondo.
Nie wystarcza, powiedział Benedykt XVI, zatrzymać się i patrzeć na tę ewangeliczną scenę. Trzeba, by Jezus stał się centrum całego naszego życia. Ważne jest, by był przewodnikiem w naszej codziennej drodze i jej ostatecznym celem.
Służba u boku papieża ma być dawaniem świadectwa miłości Chrystusa względem wszystkich ludzi. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując członków Kolegium Antykamery Papieskiej wraz z ich małżonkami. Pełnią oni funkcje honorowe w Watykanie podczas audiencji i ceremonii oraz oficjalnych przyjęć dla szefów państw i rządów, czy też dla akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej ambasadorów. Kolegium to istnieje już od kilku wieków. Podporządkowane jest prefekturze domu papieskiego. Jego członkowie wraz z wieloma innymi osobami duchownymi i świeckimi pełniącymi różne funkcje u boku papieża wchodzą w skład tzw. rodziny papieskiej.
Celebreremo domani la solennità dell'Epifania.
Jutro obchodzić będziemy uroczystość objawienia pańskiego. Zwracam myśl ku Maryi. Ukazała ona dziecię Jezus mędrcom, którzy przybyli z daleka, by złożyć mu pokłon. Najświętsza Panna, tak jak pokazała Jezusa mędrcom, nie przestaje ofiarować go ludzkości. Przyjmijmy go z jej rąk. Chrystus wypełnia najgłębsze oczekiwania naszych serc. Nadaje pełny sens każdemu naszemu zamiarowi i działaniu. Niech będzie obecny w naszych rodzinach i króluje wszędzie mocą swej miłości.
Benedykt XVI przyjął też nowego przełożonego wspólnoty w Teze, brata Alojza. Po audiencji zapytaliśmy go o wrażenia ze spotkania z Ojcem Świętym.
Ojciec Święty najpierw powiedział: cieszę się, że do mnie przybyliście. Dla nas to spotkanie ma istotne znaczenie, gdyż brat Roże co roku odwiedzał Ojca Świętego. Chcę tę tradycję kontynuować, aby wyrazić naszą wspólnotę, gdyż chcemy żyć jednością chrześcijan i wraz z młodymi zmierzać do źródeł wiary. Tym źródłem jest Chrystus, którego nie można oddzielać od wspólnoty Kościoła. Chciałem nade wszystko podziękować Ojcu Świętemu za słowa wypowiedziane w Castel Gandolfo nazajutrz po śmierci brata Rogera. Powtórzył je w Kolonii podczas Światowych Dni Młodzieży. Przed kolońską katedrą Benedykt XVI modlił się za brata Roże, a następnie osobiście pozdrowił każdego z braci, którzy tam byli. Chciałem mu podziękować za ten gest, który nam dodał odwagi.
Czy Ojciec Święty pytał o zakończone przed kilkoma dniami spotkanie w Mediolanie?
Tak, Ojciec Święty wiedział, że przybywamy z europejskiego spotkania młodych w Mediolanie. Mogłem mu powiedzieć o wielkiej gościnności tamtejszych parafii oraz że doświadczenie to zachęciło wielu młodych do silniejszego zaangażowania w kościele lokalnym. Nie chcemy tworzyć ruchu koncentrującego się wokół TZ, ale zawsze iść z młodymi do ich parafii i lokalnych kościołów.
Czy Benedykt XVI skierował do brata osobiste słowa otuchy w związku z przejęciem po śmierci brata Rogera kierownictwa wspólnoty?
Tak, Ojcu Świętemu przekazałem niedokończony list brata Rogera, który powstał w sierpniu, przed jego śmiercią. Papież przeczytał ostatnie zdanie, które kończy się trzema kropkami. O ile nasza wspólnota w rodzinie ludzkiej tworzy możliwości, aby poszerzało się. Brat Roger nie dokończył tego zdania. Papież powiedział nam, kontynuujcie to dzieło.
W audiencji dla przełożonego wspólnoty z TZ uczestniczył także brat Marek.
Brat Alois rozmawiał najpierw sam na sam z Ojcem Świętym, czekaliśmy dość długo, no a potem nas sześciu braci zaproszono do środka, mogliśmy pozdrowić, uścisnąć dłoń, ucałować pierścień Ojca Świętego. Każdemu z braci jakieś słowo powiedział, które podtrzymywało na duchu, no a na zakończenie wszystkich nas pobłogosławił.
Benedykt XVI mianował księdza Andrzeja Siemieniewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Dotychczas był on wikariuszem biskupim do spraw stałej formacji kapłanów. Jako profesor zwyczajny kierował Katedrą Teologii i Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Księże biskupie, nominacie, kim jest nowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej?
Do tej pory moją główną posługą było zadanie wikariusza biskupiego do spraw formacji kapłańskiej w diecezji wrocławskiej. Równocześnie pracowałem jako profesor teologii, a więc uczenie studentów zarówno w seminarium duchownym, kleryków, jak i naszych studentów świeckich teologii duchowości.
Ksiądz biskup pochodzi z archidiecezji wrocławskiej.
Pochodzę z archidiecezji wrocławskiej, tutaj się urodziłem, wychowałem, seminarium duchowne we Wrocławiu i moja posługa kapłańska, duszpasterska cały czas tej właśnie diecezji przebiegała.
A jeżeli chodzi o studia?
Studia zaczęły się dosyć nietypowo, bo na Politechnice Wrocławskiej, gdzie studiowałem fizykę przez 3 lata, ale po tych 3 latach, po rozpoznaniu powołania kapłańskiego, studiowałem przez 6 lat w seminarium duchownym we Wrocławiu. Następnie przez 2 lata praca jako wikary w parafii w Świdnicy, a potem jeszcze kolejny etap studiów, mianowicie 4 lata studiów rzymskich na Angelikum. Tam doktorat właśnie z teologii duchowości.
Jedną z posług była również troska o kleryków wrocławskiego seminarium funkcji ojca duchownego.
Tak, była to pierwsza niezwykle ważna misja, która została mi zlecona po powrocie ze studiów rzymskich. Przez 7 lat funkcja ojca duchownego w seminarium duchownym, którą odczuwałem jako wielkie zaufanie ze strony księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, a z drugiej strony jako wielki dar współprzebywania i modlenia się z tymi, którzy wzrastają do posługi kapłańskiej w seminarium wrocławskim przez tyle lat.
Księże biskupie, czy był już czas pomyśleć, jakie będzie zawołanie, co będzie w herbie?
Jeszcze nie, bo prawdę mówiąc, ta nowina, chociaż już od kilku dni znana, tak mnie zaskoczyła, że jeszcze nie było czasu o tym pomyśleć.
Kiedy może być sakra?
Ksiądz arcybiskup sugerował, że na początku lutego.
We Wrocławiu?
Tak, tak, we Wrocławiu na początku lutego.
Można znaleźć na przykład w internecie, że ksiądz biskup nominat udziela się na różnych forach, pisze jakieś odpowiedzi apologetyczne. Czy to jest pasja?
Myślę, że jest to jedna z form działalności, dlatego że pasją pewnie raczej jest duszpasterstwo. Duszpasterstwo również w ruchach odnowy Kościoła, w ruchu odnowy charyzmatycznej. Miałem też kontakt i z ruchem łazowym, i z ruchem neokatechumenalnym, a takie ruchy, oprócz oczywiście wielkiego ładunku dobra i stymulowania do ewangelizacji, no jak to w dziełach ludzkich, zawsze też zawierają jakieś znaki zapytania i elementy kłopotliwe, więc myślę, że to udzielanie się apologetyczne to raczej w tym kontekście.
Również jako asystent jednej z charyzmatycznych wspólnot we Wrocławiu.
Tak, zostałem też 10 lat temu mianowany asystentem kościelnym wspólnoty Halleluja, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym i myślę, że było to bardzo pouczające zadanie współpracy z ludźmi świeckimi, także uczenia się gorliwości i zapału ewangelizacyjnego od nich.
Co ksiądz biskup lubi? Jak odpoczywa?
Ulubioną formą odpoczynku jest rower i górskie wędrówki. Rower to krótsze, bo można nawet kilka godzin w ciągu dnia wykroić, no a górska wędrówka to już wiadomo, że wymaga nieco więcej czasu.
Jakiś ulubiony zakątek Polski z tym związany?
Ulubionym zakątkiem Polski są oczywiście Tatry, chociaż nie za często mogę tam zajrzeć, bo to dość daleko, ale również góry na Dolnym Śląsku, więc oczywiście Karkonosze, a muszę się przyznać, że kilka dni temu odwiedziłem także Śnieżnik.
Księże biskupie, nadzieje, zamiary, pragnienia wiązane z nową posługą?
No, moim zamiarem jest wypełnić to, do czego jestem wezwany, czyli być pomocnikiem księdza ordynariusza, księdza arcybiskupa. Tak brzmi to wezwanie, być pomocnikiem i postaram się jak najlepiej tę właśnie posługę wypełnić.
Bóg zapaść serdeczne, proszę Państwa, przypomnijmy, mówił ksiądz biskup nominat Andrzej Siemieniewski, od dziś biskup nominat pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Dziękuję serdecznie, gratulujemy wszystkiego dobrego w nowej posłudze. Wielu łask Bożych.
Papież przyjął rezygnację z zarządzania diecezją Gaoxiong na Tajwanie, złożoną ze względu na wiek przez kardynała Paula Shana Kuo-shi. Jego funkcję przejął zgodnie z wolą Ojca Świętego biskup koadjutor Peter Liu Cheng-chung. Kardynał Shan ma 82 lata i należy do zakonu jezuitów.
List w sprawie pokoju na Dalekim Wschodzie wystosował do Benedykta XVI prezydent Tajwanu Chen Shui-bian. Jak poinformowała agencja EFE, powołując się na kancelarię prezydenta, dokument jest odpowiedzią na noworoczny apel Ojca Świętego w sprawie zagrożeń dla pokoju, jakimi są terroryzm, nihilizm i fanatyczny fundamentalizm. Tajwański przywódca solidaryzuje się z papieskim wezwaniem. Wskazuje przy tym na zagrożenie zbrojne ze strony Chin, jakiego nieustannie doświadcza jego ojczyzna oraz cały pobliski region wybrzeża Pacyfiku. Niepokój budzi także nieprzestrzeganie w Chinach kontynentalnych praw człowieka, w tym wolności religijnej. Prezydent Chen prosi Ojca Świętego o wstawiennictwo, by Chińska Republika Ludowa zdemontowała instalacje rakietowe nad cieśniną tajwańską i wyrzekła się użycia siły względem wyspy, która uważana jest za zbuntowaną prowincję. Ze swej strony przywódca Tajwanu zobowiązuje się do przełamania impasu w stosunkach z Chinami przy zastosowaniu zasad dobrej woli, pojednania i współpracy.
Historia ambasady Polski przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Ciąg dalszy sprawy nuncjusza przy rządzie migracyjnym. Z polskiego punktu widzenia zachowanie Stolicy Apostolskiej po wybuchu wojny było nie do końca jednoznaczne. Jedną ze spraw, która rzucała cień na stosunki polsko-watykańskie w tym okresie, była kwestia przedstawiciela papieża przy rządzie emigracyjnym. Jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, po usilnych staraniach ambasadora Pape w styczniu 1940 roku przybył do Angers ksiądz prałat Pacini jako chargé d'affaires Stolicy Apostolskiej. Decyzja ta między innymi wpłynęła na przyspieszenie przyjazdu do Angers szefów misji holenderskiej i belgijskiej. Przybycie prałata Paciniego strona polska traktowała jako zapowiedź powrotu na swoje stanowisko nuncjusza Cortesiego, który przez watykański sekretariat stanu nadal trzymany był w Bukareszcie, gdzie zajmował się polskimi uchodźcami. Oczekiwania te były uzasadnione, tym bardziej, że sam Cortesi, człowiek życzliwy Polsce, chciał dalej kontynuować swoją misję przy rządzie polskim. Potwierdza to raport ówczesnego ambasadora polskiego w Bukareszcie, Rogera Raczyńskiego, który 8 marca 1940 roku pisał do rządu na emigracji między innymi. Od paru tygodni nuncjusz Cortesi wspomina coraz częściej w swoich rozmowach prywatnych, że jego charytatywna misja w Rumunii dobiera końca, że po jej zakończeniu liczy na wyjazd do Angers, ale że w dalszym ciągu nie ma co do tego instrukcji. Zdecydowanie antyniemieckie nastawienie księdza Cortesi i niewątpliwie jego życzliwość dla zamierzeń obecnego rządu, a wyraźnie krytyczny stosunek do poprzedniego naszego reżimu, zasługują istotnie na poparcie jego osoby z naszej strony. Kwestia przyjazdu przedstawiciela Stolicy Apostolskiej była ważna dla strony polskiej. Warto dodać, że ambasador Papé poruszył ten temat w swojej rozmowie z papieżem 31 marca 1940 roku, podczas której między innymi wyraził nadzieję, że nuncjusz Cortesi wkrótce będzie mógł udać się do Angers. Faktycznie, w kwietniu 1940 roku Cortesi zakończył swoją aktywność w Bukareszcie i przyjechał na odpoczynek do Rzymu. Natychmiast po swoim przyjeździe nuncjusz został przyjęty przez Piusa XII, któremu wręczył raport ze swojej działalności we wrześniu 1939 roku w Polsce, a potem w Bukareszcie. Cortesi spotkał się także z prymasem Polski, kardynałem Chlądem, i odwiedził ambasadę polską. Ambasador Papé w raporcie z 19 kwietnia oceniał, że pobyt monsignor Cortesi w Rzymie jest już teraz z dużą korzyścią dla sprawy autentycznego poinformowania i dalszego jeszcze zainteresowania Stolicy Apostolskiej sprawą Polski. Wszystkie aktualne problemy nasze znajdują w nim rzetelnego i oddanego rzecznika. W dalszej części raportu polski dyplomata pisał, że nuncjusz myśli o wyjeździe do Angers, gdzie mógłby kontynuować swoją misję przy polskim rządzie. Jednocześnie podkreślał, że dalej będzie nalegać w sekretariacie stanu, aby Cortesi jak najszybciej mógł udać się do Francji. Rzeczywiście ambasada kontynuowała starania o przesłanie nuncjusza do rządu na emigracji. Ponownie do tematu tego Papé powrócił w kolejnej rozmowie z papieżem 28 maja, a więc już w trakcie trwania kampanii francuskiej. Oczywiście w tym momencie trudno było wysłanie starszego już człowieka do kraju ogarniętego wojną, tym bardziej, że w czerwcu zapadła decyzja o ewakuacji rządu polskiego do Londynu. Wraz z nim miał się tam udać ksiądz prałat Pacini i takie otrzymał instrukcje z sekretariatu stanu, jak zapewniał polskiego ambasadora i sekretarz stanu kardynał Malione i szef dyplomacji watykańskiej monsignore Tardini. Pacini jednak do Londynu nie dojechał i został we Francji wraz z nuncjuszem paryskim. Do dziś nie wiadomo, czy Pacini nie chciał udać się do Londynu, czy rzeczywiście nie zdołał tam dotrzeć na skutek bałaganu panującego przy ewakuacji, czy może też w istocie otrzymał polecenie, żeby pozostać. Na przełomie czerwca i lipca 1940 roku ambasador Polski w rozmowach z dostojnikami watykańskimi monitował, aby prałat Pacini jak najszybciej dołączył do rządu polskiego w Londynie. Tak się jednak nie stało. Przez 2 lata przy rządzie polskim nie było żadnego przedstawiciela papieskiego. Trzeba tu jednocześnie podkreślić, że przy Stolicy Apostolskiej niezmiennie działała ambasada polska, która w maju 1940 roku, na skutek wejścia Włoch do wojny, musiała opuścić swoją dotychczasową siedzibę i znalazła schronienie za murami Watykanu. Na tym tle zastanawia odwlekanie przez Piusa XII akredytacji swojego przedstawiciela przy rządzie polskim na emigracji. Mimo usilnych starań ambasadora Papé, Watykan wrócił do tej sprawy dopiero w 1942 roku. W lipcu podjął kroki, aby do Londynu pojechał ksiądz prałat Pacini. Kiedy okazało się to niemożliwe, bowiem rząd brytyjski odmówił zgody na przyjazd Paciniego jako obywatela włoskiego, a więc obywatela państwa, z którym Wielka Brytania była w stanie wojny, Stolica Apostolska w maju 1943 roku mianowała swojego delegata w Londynie, arcybiskupa Williama Godfreya, także swoim przedstawicielem przy rządzie polskim. Tydzień opowiemy o przeprowadzce ambasady polskiej do Watykanu.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym spotkaniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.